Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam w kolejnej naszej audycji Głos z Krakowa. Dzisiaj naszym gościem jest profesor Janusz Kawecki. Wiemy, znamy go dobrze z tylu lat audycji realizowanych w Głosie z Krakowa, ale dzisiaj jest naszym rozmówcą, a nie prowadzącym tę audycję, tę rozmowę. Tematem naszego dzisiejszego spotkania jest postać Sługi Bożego, Jerzego Ciesielskiego, bo zbliża się kolejna rocznica jego śmierci. Witamy pana profesora.
Ja również witam serdecznie pana redaktora oraz szanownych słuchaczy. Zupełnie w innej roli. Teraz znajduję się w takiej roli, że pan redaktor przykłada w moim kierunku mikrofon i pilnuje, żeby czas tej audycji był zrealizowany, nie był przekroczony.
Proszę państwa, pamiętamy pielgrzymki świętego Jana Pawła II do naszej ojczyzny. Mówiąc o Słudze Bożym Jerzym Ciesielskim, jako od tyłu zaczniemy tą rozmowę, bo chciałbym poprosić pana profesora o refleksję ze spotkania środowisk naukowych, akademickich, nie tylko Krakowa, w czerwcu 1997 roku w kościele świętej Anny. Wówczas to święty Jan Paweł II wspomniał Jerzego Ciesielskiego.
Tak, ale naszym słuchaczom powinniśmy, tym, którzy nie pamiętają moich wcześniejszych audycji, albo też zapomnieli, w jakich to latach żył Sługa Boży Jerzy Ciesielski, to przypomnijmy, że urodził się w 1929 roku, a tragicznie zmarł wraz z dwójką swoich dzieci w 1970 roku. Jeśli pan wspomina w szczególności ten moment właśnie przybycia Ojca Świętego i Jana Pawła II i spotkania ze środowiskiem akademickim, to było w kolegiacie świętej Anny. Myślę, że będziemy dzisiaj też wracać dość często do tej właśnie kolegiaty, bo tam także są złożone prochy doczesne Sługi Bożego. Ale wtedy, w 1997 roku, Ojciec Święty, gdy przybył do kolegiaty świętej Anny i głosił do środowiska akademickiego, tam przybyłego, rektorzy w togach, członkowie senatu w togach, no wszyscy z uwagą wsłuchują się w zdania, w wypowiedzi Ojca Świętego, a on wtedy jakby kontynuował swoje wcześniejsze przesłania kierowane właśnie do polskiego środowiska akademickiego. Bowiem mówił o obowiązkach i zadaniach tego środowiska, o roli, w której powinno ono się, tę rolę, którą powinno wypełniać, rolę sumienia narodu. No, to jest oczekiwana właśnie taka rola. I wtedy też mówił o przykładach, dawał przykłady takich ludzi z historii, z przeszłości, i którzy właśnie to posłannictwo środowiska akademickiego realizowali. I w pewnym momencie przeszedł już do czasów bardzo współczesnych. Wspomniał właśnie Sługę Bożego Jerzego Ciesielskiego i mówił o jego pasji naukowej, która była nierozerwalnie związana ze świadomością transcendentnego wymiaru prawdy, a swoją dociekliwość uczonego łączył z pokorą ucznia wsłuchanego w to, co o tajemnicy Boga i człowieka mówi piękno stworzonego świata. Ojciec Święty używał dla posługi środowiska akademickiego takiego określenia – posługa myślenia, i powiedział wtedy, że posługa uczonego, posługa myślenia stała się drogą do świętości właśnie dla tego człowieka, Jerzego Ciesielskiego. Ja te słowa odebrałem bardzo osobiście, bo przecież on był także moim wykładowcą. Uczył mnie konstrukcji sprężonych wtedy, gdy byłem studentem.
Proszę państwa, wiemy, że Sługa Boży Jerzy Ciesielski zostawił pewne pisma. One są zebrane w tak zwanych notatkach. Ja chciałbym tutaj przytoczyć jeden z tych jego zapisków. Już w 1948 roku pisał tak. Chcę, postanowiłem myśli zawarte w Ewangelii odnieść do codziennego życia. I pan profesor znał to codzienne życie jako student Sługi Bożego. Może w tym aspekcie poprosiłbym o garść wspomnień, jak w tym codziennym akademickim życiu realizował to postanowienie zapisane w notatkach.
Pan redaktor trochę wyolbrzymia to moją wiedzę ówczesną jako studenta. Student swego wykładowcę może znać, ale nie tak, jak zna się w codziennym życiu człowieka, o którym później więcej można się dowiedzieć, czytając właśnie jego notatki, poznając świadectwa ludzi jemu współczesnych. Ja jako student mogę powiedzieć tylko, że oceniałem i spoglądałem na niego jako na wykładowcę, który zawsze był bardzo dobrze przygotowany do wykładu. Zawsze ten wykład miał wszelkie cechy, które charakteryzują dobrego dydaktyka. Umiejętnie, spokojnie, rzeczowo przedstawiony materiał, włączanie słuchaczy do rozmów, do dyskusji, ale to było wymaganie, które stawiał sobie. Ale stawiał wtedy, jeśli je wypełniał, to umiał, i myśmy to też doceniali, stawiać wymagania również w stosunku do nas. Czyli też tak jak od siebie wymagał, to i wymagał od nas. Z wielką radością, kiedyś już jako przewodniczący oddziału krakowskiego PZITB, gdy ustanowiliśmy nagrodę dla młodego naukowca, której właśnie on patronował, a ten młody naukowiec powinien się zajmować zbiornikami, konstrukcjami budowlanymi, no to wtedy, gdy przyszła pani Danuta Ciesielska na wręczenie tych nagród, z wielką radością odebrałem informacje, a potem także dowód rzeczowy, że w notatkach, które Sługa Boży miał w swoim biurku, znajdowały się również różne wybrane projekty i wśród nich był projekt wykonany przeze mnie. Pani oddała mi ten projekt, ja go pieczołowicie zachowałem. Było to dla mnie wielkim świadectwem, że w jakiś sposób nie potraktował to jako zwykły, normalny projekt, ale zachował go u siebie. Natomiast spoglądając na to, o czym pan tutaj pyta, to trzeba jeszcze powiedzieć, jak można realizować tę chęć świadczenia i życia według Ewangelii. To dopiero z notatek się dowiedziałem, nie wtedy jako student. Mianowicie nasz wykładowca miał w swoich notatkach, wpisał także taką zasadę, że każdego dnia będzie podsumowanie tego dnia i przyłożenie do tego podsumowania kryteriów sądu ostatecznego. Nie tych, które sobie codziennie jakieś wkładamy kryteria, ale kryteria sądu ostatecznego. A w innym miejscu tych notatek napisał, zadziwił się, że ludzie powszechnie, wiedząc o tym, co ich czeka, sąd ostateczny, że te kryteria traktują jako jakąś gdzieś tam w przyszłości do stosowania działanie, a nie jako codzienne sprawdzenie swojego bycia chrześcijaninem. Myślę, że już tych kilka informacji może świadczyć o tej wyjątkowości codziennego życia Sługi Bożego.
Proszę Państwa, spotykamy się z postacią Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego właśnie z okazji wspomnianej już 46. rocznicy jego niespodziewanej nagłej śmierci. Czy pan profesor mógłby nam przybliżyć, jakie wydarzenia, jakie uroczystości będą związane z tym zbliżającą się rocznicą śmierci Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego?
Oczywiście nie mogę uzurpować sobie prawa do tego, żeby wszyscy, którzy cokolwiek organizują właśnie związanego przy tej okazji, tej rocznicy ze Sługą Bożym, że będą mnie o tym informować. Na pewno w swoich środowiskach lokalnych o tym informują. Natomiast to, co jest tradycją od lat, to, że w kolegiacie właśnie Świętej Anny w Krakowie, przy ulicy Świętej Anny, zawsze dnia 9 października sprawowana jest msza święta w intencji sługi Bożego, ale także i jego dwójki dzieci, które razem z nim wtedy, w czasie tej katastrofy statku na Nilu w Chartumie zginęły. Ta msza święta, normalnie wszyscy są przyzwyczajeni od lat już do tego, że jest sprawowana o określonej godzinie. Tym razem powiem, że to jest inna godzina, o godzinie 18, czyli w kolegiacie świętej Anny w Krakowie, o godzinie 18, 9 października będziemy modlili się w jego intencji. No, trzeba jeszcze zwrócić uwagę na to, że są także pewne miejsca w Polsce również związane z Jerzym Ciesielskim. I tam też taka modlitwa na pewno i w tym dniu będzie sprawowana, będzie młodzież w tym uczestniczyła. No a jeśli chodzi o Kraków, to szczególnie myślę, że będzie taka szczególna okazja właśnie 9 października. Chociaż w kolegiacie świętej Anny każdego 9 dnia miesiąca jest sprawowana Eucharystia właśnie w intencji rychłej beatyfikacji sługi Bożego, jeśli to jest Panu Bogu nieprzeciwne.
Proszę Państwa, kolegiata świętej Anny została wspomniana wielokrotnie. Zapraszamy na tą mszę świętą, ale też chciałbym przypomnieć, bo myślę, że wielu naszych słuchaczy wie i oglądało tę tablicę pamiątkową. Otóż pierwszą rocznicę śmierci w kolegiacie świętej Anny umieszczono tablicę ku czci Jerzego Ciesielskiego. Na tej tablicy napisano tak: inżynier, naukowiec, ojciec rodziny, chrześcijanin XX wieku. No, ja bym chciał jeszcze raz pana profesora prosić, żeby te wymienione różne aktywności na tej tablicy, no, w wielkim oczywiście skrócie, przybliżył naszym słuchaczom.
W pewnym stopniu już przed chwilą mówiliśmy o tej świadectwie bycia chrześcijaninem, świadczeniu o Chrystusie. Myślę, że to jest taka najistotniejszy element tej aktywności. Ale wymienione tam naukowiec, inżynier, ojciec rodziny, naukowiec, to działał w Politechnice Krakowskiej. Można powiedzieć, że jeśli chodzi o badania naukowe, to prowadził je z zakresu technologii zbiorników sprężonych, technologii łączenia i wzmacniania konstrukcji z betonu, oceny wytrzymałości elementów i konstrukcji betonowych. W 60 roku, 1960, uzyskał stopień naukowy doktora, stopień naukowy doktora habilitowanego w 1968 roku i publikacje, można wspomnieć, nawet po jego śmierci współpracownicy wydali w Arkadach taką książkę właśnie o nowatorskich metodach łączenia uszkodzonych konstrukcji właśnie opracowanych przez Jerzego Ciesielskiego. Myślę, że także i taki pomysł zrealizowany przez niego, słownik budowlany francusko-polski, który opracował i systematycznie kolejne zszywki tego słownika wydawane były w czasopiśmie technicznym, wydawanym w Politechnice Krakowskiej, to też warto tutaj pokazać jako realizację jego aktywności naukowej, inżynierskiej. A inżynierska to wiele zbiorników i do dzisiaj działających, sprawnych na wodę. No, takie to są dzieła inżynierskie. Myślę, że ojciec rodziny, no to wraz z panią Danutą, ojciec trójki dzieci, Marysi, Kasi, Piotra, wychowanie katolickie właśnie tej trójki dzieci. Potem, gdy wspominał już świętej pamięci ksiądz biskup Smoleński tę obecność na przykład w ich domu, to mówił tak, gdy jeszcze, to z pamięci, gdy cytuję wobec tego, to może nie być dokładny cytat, ale zasada. Gdy jeszcze w kościele nie mówiło się o kościele domowym, to gdy tam do domu się wchodziło, to czuło się, że jest to kościół domowy i że głównym prowadzącym to jest właśnie ojciec rodziny. Tak mówił ksiądz biskup Smoleński i myślę, że jest to, jak czytam notatki w takiej książce wydanej, Dziękuję Ci Boże, że jestem, także te notatki spisane przez świadków jego życia, to właśnie tak się to realizowało.
Panie profesorze, wspomniał pan jedną z książek poświęconych postaci sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego. Wiemy, że w 90. roku poprzedniego stulecia ukazała się chyba pierwsza z takich pozycji książkowych mówiących o tej chwalebnej postaci. Czy mógłby pan wymienić inne i może zachęcić przynajmniej niektórych naszych słuchaczy do sięgnięcia po nie, a powiem szczególnie młodych inżynierów, bo ja jestem zafascynowany, może będziemy mieli czas, kilka fragmentów, notatek Jerzego Ciesielskiego przypomnieć, bo są naprawdę ogromnej wartości.
Rzeczywiście, tych książek, ta pierwsza ukazała się w 1990 roku, już jest niedostępna, to taka cieniutka broszura. Ale potem wydawnictwo Kurii Metropolitarnej w Krakowie wydało taką książkę, piękną książkę, Dziękuję Ci Boże, że jestem. To są słowa wyjęte z modlitwy opracowanej i głoszonej przez Jerzego Ciesielskiego. I myślę, że ta książka doczekała się chyba 2 czy 3 wydań. Właściwie jest już niedostępna, można w bibliotekach z niej skorzystać. Można tutaj powiedzieć jeszcze o takiej książce, którą wydała Politechnika Krakowska z okazji 40. rocznicy śmierci Sługi Bożego. Książka Posługa myślenia drogą Jerzego Ciesielskiego do świętości. Dość dużo referatów ciekawych. No i myślę, że ona też w wielu bibliotekach jest dostępna. Tam też takie wyjątki, tak jak i tej poprzedniej, z notatek Jerzego Ciesielskiego były podane. Ale te stwierdzenia, zapiski w notatkach posłużyły pani Izabeli Drobotowicz-Orkisz do opracowania, reżyserem była i scenarzystą, filmu pod tytułem Konstrukcja nośna, rzecz o Jerzym Ciesielskim. Pan redaktor to najlepiej wie, bo przecież przez wydawnictwo AZ doprowadził do tego, że to ten film nie tylko powstał, ale został upowszechniony. I pozwolił pan nawet tym, którzy film dostali, powielać go w różnych ujęciach, żeby jeszcze jak najwięcej osób z niego skorzystało. W telewizji Trwam była możliwość obejrzenia już kilka razy tego filmu. Myślę, że wart jest obejrzenia. Wart jest także nie tylko obejrzenia, ale przemyślenia. Trzeba też wspomnieć, że jest na portalu Opoka strona internetowa prowadzona przez pana Trojnara, w której różne publikacje zbiera o Jerzym Ciesielskim i tam umieszcza. Także można na przykład ze źródła, to co się tam ukazywało, ten numer specjalny źródła też tam się znajduje. No i wiele innych ciekawych opisów zawartych w różnych miejscach, publikowanych w różnych miejscach, można też na tej stronie internetowej znaleźć.
Proszę Państwa, to bardzo cenna informacja i gorąco zachęcam do skorzystania z tej możliwości. Bardzo ważna data w aspekcie toczącego się procesu, jeszcze przygotowań do procesu beatyfikacyjnego. Może niektórzy z Państwa pamiętają, 17 grudnia 2013 roku Ojciec Święty Franciszek podpisał dekret o heroiczności cnót sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego. Panie profesorze, co to oznacza dla procesu zmierzającego do beatyfikacji tego wielkiego człowieka?
Panie redaktorze, jeśli pan pozwoli, to tylko nie mógłbym zakończyć później tę audycję i być w świadomości, że zapomniałem powiedzieć o bardzo ważnej książce. Mianowicie książkę pod tytułem Rekolekcje ze sługą Bożym Jerzym Ciesielskim napisał ksiądz profesor Jan Machniak. Jest to bardzo ciekawa, piękna, jeśli się ją weźmie, nieduża, w formacie takim powiedziałbym kieszonkowym, opracowana książka, ale warto przebyć takie z Jerzym Ciesielskim rekolekcje, a prowadzącym te rekolekcje nie jest autor tej książki, czyli ksiądz profesor Jan Machniak, tylko zebrał to wszystko, co prowadzący, czyli sługa Boży Jerzy Ciesielski.
Proszę Państwa, ja od siebie tylko dodam, że skorzystałem z tych rekolekcji właśnie sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego i księdza profesora Machniaka z wielkim, myślę, pożytkiem i z wielkim zainteresowaniem. Niewielka książeczka, ale wielkiej wartości.
Zapytał pan redaktor poprzednio o to, co to znaczy dekret o heroiczności cnót. Jeśli jest takie świadectwo wśród ludzi w różnych miejscach, w Polsce, w świecie, którzy wyrażają jakiś taki wewnętrzny, jeszcze prywatny kult związany z kimś zmarłym, i tu chodzi o Jerzego Ciesielskiego, no to wówczas, przyglądając się temu, pasterz diecezji podejmuje decyzję o uruchomieniu procesu historycznego, diecezjalnego, który w tym przypadku odbył się już dawno. Potem z tego procesu materiały są przekazywane do kongregacji, do Watykanu. Tam analizy odpowiednie, nie będę już ich opisywał, one między innymi w tej książce wydanej przez Politechnikę Krakowską są podane. I dopiero ten materiał staje się podstawą do opracowania również przez recenzentów recenzji, także i przez teologów, czy dana osoba wykazywała się heroicznością cnót. Jeśli tak, to wówczas zgłoszony jest wniosek do Ojca Świętego. I to wszystko się też odbyło i wtedy, w grudniu 2013 roku, Ojciec Święty Franciszek podpisał ów dekret o heroiczności cnót. Co jeszcze brakuje, aby można było ogłosić sługę Bożego błogosławionym? Oczywiście dekretu o cudzie. Jest wiele zgłoszeń o łaskach, które otrzymuje się za pośrednictwem sługi Bożego, od Pana Boga, ale to, co z tych informacji napływających jest analizowane przez wicepostulatora tu w Krakowie, czy postulatora w Watykanie, no jeszcze nie staje się podstawą do wszczęcia procesu o domniemaniu cudu, a potem tak, żeby sprawdzić, czy... No i o to trzeba się modlić. Pan Bóg zna różne drogi i wie, kiedy najlepiej, w jakim momencie takie świadectwo dać, że można ogłosić, bo my musimy się o to modlić. Ja często, gdy chorujących spotykam, znajomych, to mówię, czy wybrałeś pośrednika w tych twoich staraniach? Jeśli nie, to weź chociażby tego, tamtego. No często w moich informacjach i wraz z taką notatką modlitewną jest także o słudze Bożym Jerzym Ciesielskim. I myślę, że jeśli będzie już ten dekret o cudzie za wstawiennictwem sługi Bożego, no to wtedy doczekamy również beatyfikacji.
Gorąco zachęcam naszych słuchaczy do skorzystania z tego wstawiennictwa, pośrednictwa przed Najwyższym za właśnie przyczyną Jerzego Ciesielskiego. Proszę Państwa, ja bym jeszcze powrócił do pewnej wypowiedzi świętego Jana Pawła II. Otóż nasz papież mówił kiedyś tak: świętość nie jest czynieniem rzeczy nadzwyczajnych, ale nadzwyczajnym przeżywaniem codzienności. To ogromnej wagi słowa naszego papieża. Ja ośmielę się zapytać pana profesora, czy te słowa naszego świętego papieża Jana Pawła II opisują tą drogę, życie sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego.
Myślę, że wiele słów świętego Jana Pawła II można by było przywołać, które by o tym mówiły, że sługa Boży Jerzy Ciesielski nigdy nie mówił: ja daję świadectwo, ale dawał to świadectwo. I w Przekroczyć próg nadziei, w wydaniu polskim na stronie 102, Jan Paweł II napisał również tak, że znał tego studenta Politechniki, o którym wszyscy wiedzieli, że zdąża do świętości, choć on tego wcale nie głosił. On po prostu tak żył. I nie dziwić się należy tym, którzy już po jego śmierci wybierali go na przykład na patrona różnych działań. No, trzeba tutaj wspomnieć patron poradni psychologiczno-pedagogicznej nr 4 w Lublinie. w 2005 roku. Wybrano sługę Bożego jako patrona tej pracowni, tej poradni. Jest także patronem zespołu szkół numer 1 w Mławie. To głosowała młodzież, głosowali nauczyciele i głosowali rodzice i spośród różnych kandydatów, czterech, wybrali właśnie jego, który był tak bliski tym, którzy tam uczą się. Myślę, że w Krakowie, warto też wspomnieć, w Politechnice jest organizacja studentów, która wzięła też jego jako swego patrona. No i myślę także, że w pewnym stopniu także patronem źródła jest także sługa Boży, bo przecież nagroda ustanowiona przez źródło w 1997 roku po raz pierwszy wręczona, to obrała za patrona tej, obrali redakcja i kapituła, za patrona tej nagrody właśnie sługę Bożego Jerzego Ciesielskiego, ojca rodziny, czyli z tych wszystkich i naukowca, i inżyniera, wybrali ojca rodziny. I tego chcieli pokazać i chcą pokazywać w corocznym wręczaniu tych nagród. A już to jest wiele, wiele lat od 97 roku co roku. Więc myślę, że to przez mówienie, że świętość to jest heroiczność, tak. Ale można być heroicznym w tym codziennym życiu, wypełniając heroicznie codzienne obowiązki. Ojca, nauczyciela, akademickiego inżyniera, przyjaciela, rodzin wielu, no i przede wszystkim świadka Chrystusa.
Proszę Państwa, ja jeszcze tak osobiście coś przekażę. Otóż przed wielu laty miałem możliwość być na tych tarasach watykańskich i tam Ojciec Święty miał taką prywatną kaplicę do medytacji, do rozmyślań. I tam zauważyłem trzy obrazy szczególnych, znaczy dwa obrazy świętych, a jeden obraz Jerzego Ciesielskiego. Taka była jakaś sympatia czy cześć świętego Jana Pawła II do tej osoby, która jeszcze nie była wyniesiona na ołtarz.
Panie redaktorze, ale może już na zakończenie, zaprośmy jeszcze raz na tego 9 października na godzinę 18 do kolegiaty świętej Anny w Krakowie.
Dziękuję za rozmowę. Przypomnę naszym rozmówcom w wyjątkowej roli, w zmienionej roli w Głosie Krakowa był pan profesor Janusz Kawecki. Dziękujemy. Szczęść Boże.